Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na porady pedagoga i psychologa, w których dzisiaj gościć będę pana Tobiasza Borala. I temat, który chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować, zaproponować, to w jaki sposób pomagać dziecku w nauce w domu. Panie Tobiaszu, czy pan mnie słyszy?
Tak, tak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Witam pana, bardzo się cieszę. Mieliśmy już jakiś czas temu spotkać się, ale z przyczyn takich od nas niezależnych ta audycja się nie odbyła. W związku z tym bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy ze sobą rozmawiać. Pan wraz z bratem Bartłomiejem gościliście już na naszej antenie Radia Maryja.
Tak.
I mówicie o takich ciekawych technikach, sposobach, w jaki sposób, bo do tej pory mówiliśmy w zasadzie o tym, w jaki sposób pomagać dziecku, by szybko zapamiętywało, by szybciej zapamiętywało, czyli aby nauka była przyjemna, ale też i bardziej efektowna, prawda? Bardziej skuteczna.
Tak, tak, bo to, o to w tym wszystkim chodzi, w tym co robimy, w naszym takim, można powiedzieć, powołaniu w pracy, tak? Bo powołanie mamy parę w swoim życiu, ale tym pracowniczym naszym działaniu tak, w naszej pracy, aby pokazywać, że mózgi, które mamy, które Pan Bóg nam dał, są niesamowite. Nie jest tak, że nieograniczone, bo są, mają pewne ograniczenia, natomiast naprawdę te pole rozwoju i możliwości współpracy z naszym mózgiem, z mózgiem dziecka, z mózgiem dorosłego jest niesamowite. Tylko też trzeba widzieć, jak to zrobić i też nie dać się manipulować i wejść w jakieś rzeczy, które są niebezpieczne, bo też takie na świecie są.
No właśnie, dlatego jak były pierwsze audycje, to ja od razu prosiłam też o wyjaśnienie, żeby nie powstawały jakieś takie wątpliwości, czy to jest działanie na podświadomość, prawda, czy to jest jakaś ingerencja w mózg człowieka, bo oczywiście wiemy, że są takie sposoby, są takie metody, techniki, no i one wiadomo, że nie są obojętne dla rozwoju, dla dalszej egzystencji dziecka. Natomiast tutaj, tak jak pan tutaj przed chwileczką powiedział, są to takie, no, takie sposoby już wypracowane przez państwa, które są po prostu związane z naturą, prawda? Można chyba tak powiedzieć.
Tak, oni bazują na naturze, tak jak Pan Bóg bazuje na stworzeniu i naturze i daje nam też na tym bazować. I to jest w 100% naturalne. Są rzeczy, które wynikają z tego, w jaki sposób funkcjonowaliśmy przez tak naprawdę tysiące lat jako ludzie. I nasze mózgi też się do tego przyzwyczajały, w jaki sposób funkcjonowaliśmy. Teraz mamy świat w pełni inny, gdzie mamy mnóstwo dostępu do napisów, do wiedzy, do czytania, do pisania, czego jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu, kilkaset lat temu nie było dostępne dla wszystkich, więc nasz mózg nie jest przyzwyczajony do tych wszystkich rzeczy, które są od nas wymagane. Bardzo szybko się adaptuje, natomiast warto się z nim dobrze rozmawiać. Też warto zaznaczyć, że to, że nasze, że te techniki, te rzeczy, o których mówimy, są bezpieczne, nie oznacza, że są gorsze. Wręcz na odwrót, ponieważ mówię o skuteczności ich. Gdyż na Mistrzostwach Świata, na których byliśmy, reprezentowaliśmy Polskę, nie było nikogo, kto wykorzystał z innych technik, które są tak zwane niepewne, podświadome. Przynajmniej nie znam nikogo z tych najlepszych top of the top sportowców pamięciowych, żeby korzystali z rzeczy, które są właśnie niezdrowe dla naszego mózgu, są działają na podświadomość. Raczej wszyscy korzystają z tego, co jest świadome, na czym możemy zapanować i co bazuje na naszej naturalnych zdolnościach, które mamy.
To właśnie tytułem wstępu takiego krótkiego wyjaśnienia, szczególnie dla tych osób, które nas jeszcze, pana i brata, nie słyszeli w naszej audycji. No teraz może przejdźmy do zasadniczego naszego dzisiejszego tematu. Jak pomagać dziecku w nauce w domu? No to jest taki właśnie okres, kiedy jest też taki mętlik informacyjny, prawda? Ale i od strony logistycznej. W tej chwili jest tak, że dzieci mają nie odrabiać zadań domowych w domu. Tak. Więc można się spodziewać, i na pewno tak będzie, że dzieci będą miały, no, będą posiadały mniej wiedzy, no bo te może
nie
bardziej...
Zgodzę się. Nie zgodzę się, od razu przerwę, przepraszam bardzo.
Tak?
Ja wiem, że jest mnóstwo mitów wokół tego i akurat o ile wiele zmian, które są wprowadzane, są straszne i tragiczne, bo zmiana podejścia do lektur, do tożsamości narodowej są rzeczy, które mnie zawsze przeszkadzają, że ktoś chce w tym ingerować i zmniejszać świadomość dziecka. Natomiast pierwszą rzeczą, którą postulujemy w naszych rozmowach z ekspertami odnośnie właśnie edukacji, neuroedukacji, na naszym kanale YouTube'owym, wielokrotnie o nim rozmawialiśmy na ten temat, to właśnie to, że prace domowe są złe. My wychodzimy z tej rzeczywistości, w której nas uczono za pomocą prac domowych. I te prace domowe jakby weszły w nasze myślenie, że one są czymś bardzo dobrym i potrzebnym. Mhm. Przy czym one, obowiązkowe prace domowe zwykle mają same negatywne skutki. Są badania naukowe, eksperyment tak naprawdę, bo badań jeszcze pełnych nie ma, które pokazuje, że dzieci, które miały obowiązkowe prace domowe w klasach pierwszych, tam w pierwszej części edukacji i te, które ich nie miały, miały te same wyniki, jeżeli chodzi o ilość zapamiętanej informacji, wiedzy i tak dalej, a ilość stresu, ilość demotywacji związanej z pracami domowymi była o wiele większa i negatywnie wpływała na ich uczenie się, tych, którzy mieli te prace obowiązkowe. Chodzi o to w tym wszystkim, że cały system uczenia się zmienia. Tak jak 30 lat temu nie było dostępu do wiedzy. Kto chciał coś się dowiedzieć, trzeba było mieć encyklopedię, pójść do biblioteki i się nauczyć. To wtedy ta praca domowa miała trochę inny wydźwięk, bo coś się dowiadywaliśmy w szkole. To było na tyle ciekawe, było coś nowego, było coś, czego nigdzie się nie dowiedziałbym i miałem coś z tym zrobić w domu. Obecnie cały system jeszcze się nie zmienił, nie zaadaptował do czasów, kiedy mamy dostęp do wiedzy i potrzebujemy innych umiejętności. My potrzebujemy umiejętności, aby zrozumieć tą wiedzę, potrafić ją przetworzyć i wykorzystać w praktyce, aby rozróżniać, czy ta informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. Te rzeczy są o wiele ważniejsze, natomiast kiedy mamy zrobić pracę domową, która zwykle polega na zrobieniu tego samego, co robimy w szkole, ona może być jako coś dodatkowego dla osób, które chcą poćwiczyć i warto by było, żeby nauczyciele dodawali takie prace domowe jako dodatkowe dla tych, którzy chcą, jako na przykład informacja, że podobne zadania będą na kartkówce. I wtedy ta osoba sama decyduje, dziecko się uczy odpowiedzialności i może to zrobić, a może niekoniecznie to zrobić, kiedy czuje się w czymś pewniej albo niepewniej.
Tak, panie, to wiesz, ja wejdę tutaj w słowo, jeśli pan pozwoli, bo to, o czym pan mówi, to może dotyczyć dzieci, które są uważne na lekcji, które jakby przyswajają ten materiał, który jest rzeczywiście przekazany przez nauczyciela, ale przecież są różne sytuacje i teraz w momencie, kiedy dziecko przychodzi do domu i nie za bardzo potrafi sobie odtworzyć to wszystko, co było na lekcji, a przecież przez ćwiczenia, które są zadawane, tak, to rozwija się jakby zakres tej wiedzy.
Tak, natomiast dlaczego dziecko nie wie, co jest w szkole? Nie dlatego, że nie potrafi się uczyć, ponieważ każde z dzieci, które jest w szkole, umie mówić i słuchać i rozumie język polski. To znaczy, że jego mózg w ciągu 3-4 pierwszych lat życia bez żadnych technik, umiejętności i metod nauczył się jednego z trudniejszych języków na świecie. Czyli jego mózg ma zdolność poznawczą i ma zdolność uczenia się. Natomiast największym problemem jest motywacja tego, że i brak relacji, czyli to, że dziecko wie, że będzie od rana do popołudnia w szkole, wróci do domu, zje obiad i w domu musi się uczyć, robić lekcje i idzie spać. Praktycznie nie mają czasu na funkcjonowanie poza szkołą. Gdybyśmy my mieli w pracy, która wymagałaby od nas, żebyśmy byli od 8 do 15 w pracy, potem w domu i jeszcze 3-4 godziny pracowali rzeczy, które nie zrobiliśmy, nie mając żadnego czasu na swoje normalne życie, byśmy z tej pracy jak najszybciej chcieli uciec. I dziecko, które jest o wiele młodsze i ma inne potrzeby psychofizyczne, przez prace domowe naprawdę traci pełną motywację. Ważne jest to, żeby nauczyciele to się zaczyna robić, ale ten proces idzie bardzo powoli, nie tylko prezentowali wiedzę, ale właśnie na lekcjach robili tylko zadania, tylko działania, że ta wiedza, wtedy będzie ta wiedza przekazywana, która jest potrzebna do wykonywania zadania, a nie tylko w sposób teoretyczny.
No dobrze, ale myślę, że nie wszyscy nauczyciele tak prezentują taki wysoki poziom umiejętności, żeby właśnie to, o czym pan mówi, mogło zafunkcjonować w szkole. Żeby po prostu tak, w taki sposób mobilizować dzieci, że rzeczywiście w momencie, kiedy one przychodzą do domu, to mają ten czas na relaks.
Czy to jest bardzo istotna kwestia, po co jest szkoła w takim razie? To jest pytanie bardzo podstawowe, bo jeżeli szkoła jest po to, żeby dziecko wyszło ze szkoły, miało pełną wiedzę i tą wiedzę miało wykutą na pamięć, na blachę tak zwaną, no to to, co ja mówię, nie ma sensu. Natomiast jeżeli szkoła jest po to, aby dać dziecku narzędzia rozumowania, umiejętności przetwarzania informacji, nauczania się tego, co potrzebuje, to w tym momencie nie możemy przerzucać odpowiedzialności braku kompetencji nauczyciela na to, żeby dziecko nauczyło się tego, że ono musi po prostu wykuć, nieważne czy to rozumie, czy nie rozumie, i musi cały dzień nad tym pracować. Jakby przerzucana jest odpowiedzialność uczenia dzieci na pracę w domu, a nie na szkołę. Od tego jest po prostu. Więc sama w sobie praca domowa, jej odrabianie jako obowiązkowe, które zwiększa stres, które zwiększa presję na dziecku, ponieważ wszystkie oceny w szkole, każde sprawy związane z tym, że coś negatywnie zostanie odebrane, bo dziecko zrobiło błąd w szkole, czyli mamy przedstawienie jakiejś informacji na lekcji i na następnej lekcji jest przepytywane, czy są dzieci, czy pamiętają, i dostają od razu ocenę za to. Czyli dostają negatywny odbiór, na przykład jeżeli coś gdzieś się pomyliło, od razu dostają na przykład minutę albo jedynkę. I w tym momencie mamy sytuację, że stres powoduje, że ja muszę się nauczyć, i cała radość nauki, cała ta siła, którą ma naturalnie każde dziecko, ucieka od razu, jej nie ma. Po drugie, dziecko nie ma miejsca na popełnianie błędów w warunkach bezpiecznych. I to jest bardzo trudne. Dlatego ważne jest to, żeby wspomóc rodzica, żeby rodzic potrafił normalnie pracować z dzieckiem w domu. Czyli też będziemy się musieli nauczyć w domu, coś powtórzyć, tak? Ale bez obowiązkowej pracy domowej, tylko przygotowując się na przykład na sprawdzian, przygotowując się na kartkówkę, żeby przeczytać ponownie to, co czytaliśmy, albo zrobić aktywną powtórkę, o której mówiłem o Radiu Maryja 3 miesiące temu. Albo po prostu zrobić tak, że dziecko się uczy na przerwę, bo nauka nie powinna trwać więcej niż 40 minut, a i krócej niż 20-25 minut. To już jest potwierdzone wielokrotnie naukowo, że nasz mózg najlepiej się skupia i największa efektywność swojego uczenia się, swojej aktywności, swojej koncentracji uwagi ma w procesie nauki trwającym od 20-25 minut do 40-45 minut. Jeżeli dziecko się uczy dłużej, to gwarantuje, że ono tyle nic praktycznie nie przyswaja wiedzy. Więc jeżeli to zastosujemy i potem w rozmowie, w bezpiecznych warunkach, będziemy rozmawiali z dzieckiem o tym, co się nauczyło, będziemy go przepytywać, ale w bezpiecznych warunkach, w pozytywnych warunkach, to dziecko nauczy się o wiele więcej, niż siedząc przy pracy domowej z otwartymi książkami i próbując po prostu przepisywać to samo, co robiło wcześniej, czyli mechanicznym odpisywaniu prac domowych.
Panie Tobieszu, ale to, o czym mówi, pan mówi, to jest ten proces taki bardzo złożony, bo rzeczywiście, jeżeli w szkole nauczyciele przekazywali, znaczy wspomagaliby, wspierali, przekazywali wiedzę i mobilizowali w sposób taki perfekcyjny dzieci, to nie byłoby tych problemów, które i tak będą w momencie, kiedy tak się nie zadzieje, prawda?
I teraz... No tak, ale też nie można schwalać wszystkiego, że to musi być perfekcyjnie, bo obecny system wygląda w ten sposób, że idziemy na lekcje pływania, dzieci, które oczywiście...
No tak, jedne gorzej, drugie lepiej. Tak.
I teraz pokazuję...
Ale ja mówię o umiejętnościach perfekcyjnych tych nauczycieli.
Nie o to mi chodziło w tym przypadku. Chodziło mi o to, że jest nauczyciel, który umie pływać, dzieci nie umieją pływać. Jest lekcja i nauczyciel pokazuje, to tłumaczy, co znaczy pływać, i przepływa 3 razy długość basenu. I mówi: dobrze, dzieci, teraz praca domowa, ja macie w domu, przyjdź na basen z rodzicami i pływać tyle, aż się nauczycie pływać. I tak to wygląda, ponieważ mamy niestety takie podejście, że mamy jak najwięcej wiedzy przekazać dzieciom, a niekoniecznie wyćwiczyć razem z nimi te umiejętności. Znam takiego pedagoga, który uczył i cały czas uczy też dzieci z niepełnosprawnościami, ale też uczył dzieci zdrowe, i mówi, że dyrektor mówi mu, że jako jedyna klasa, jeśli chodzi o matematykę, nie poszli nic do przodu z tematami, bo cały czas są na podstawach. On mówi: tak, jesteśmy cały czas na podstawach, bo bez podstaw nic nie zrobimy. I okazało się, że przez to, że przez o wiele, wiele więcej czasu, niż jest założone w programie danego podręcznika, ćwiczyli, rozmowali rzeczy, które są podstawowe, to później, kiedy przyszli do rzeczy trudnych, to przyszło im od razu zrozumieć, o co z tym chodzi i mieli najlepsze wyniki w danej placówce. Mm-hmm. I my cały czas to słyszymy i my cały czas to wiemy, ale jakoś się bronimy przed tymi zmianami.
No tak, ale to myślę, że w większym stopniu mogłoby być wprowadzone może w niepublicznych szkołach, gdzie po prostu weryfikuje się, tak, przygotowanie nauczycieli do takiego innego procesu nauczania. Natomiast myślę, że jestem przekonana, że nie jesteśmy w tej chwili w publicznych szkołach, znaczy kadra, tak, grono nauczycieli na to, żeby właśnie rezygnować z tego, co było kiedyś, kiedy się nie stworzyło jakby podstaw czy zmian, nie wyszkoliło się nauczycieli do takiej pracy.
Tak, tylko że tak w takim razie trzeba teraz najszybciej wyszkolić nauczycieli. Od momentu, kiedy weszła sztuczna inteligencja w postaci czatu GPT, który gwarantuje, że znaczna większość dzieci potrafi już z niego korzystać, każda praca domowa oznacza tylko albo zrobienie tego z komputerem, czyli ja nie wkładam tej żadnej energii, albo tego, że zapomnę i przepiszę od kogoś. Mówię, oczywiście są osoby, które nadal będą robiły tą pracę domową, ale brak umiejętności nauczyciela współpracy ze sztuczną inteligencją, która jest elementem obecnym, już nie tylko przyszłości, powoduje, że dzieci, które wyjdą z tej edukacji, nie będą mieli żadnej potrzebnej wiedzy do funkcjonowania, oprócz tych podstawowych, które są uczone przez pierwsze 3-4 lata życia w szkole podstawowej, gdzie uczymy się pisać, czytać, uczymy się o naturze, no, uczymy się o porach roku, w rzeczach bardzo, bardzo doświadczalnych i naturalnych. I wiem, że jest strach przed tą zmianą, ja rozumiem pani pytania i ten strach trudno obalić w półgodzinnej rozmowie. Natomiast chcemy, żeby szkoła działała jak najlepiej. I wielokrotnie to jest pokazywane, że jeżeli zmniejszymy presję na dzieci, zmniejszymy tak naprawdę patrząc na podstawę programową, ona nie wymaga tylu informacji i tylu lekcji, ile wymagają podręczniki, na których opierają się nauczyciele. I wybór podręcznika czasami powoduje, że to podręcznik narzuca o wiele większą tempo i o wiele mniej skuteczną naukę niż sama podstawa programowa, która jest ustalona dla danego przedmiotu. Więc tutaj też chodzi o to, żeby spróbować mądrze do tego podejść. A prace domowe zawsze będą demotywowały i zawsze będą negatywnie wpływały na proces nauki. I mówię o obowiązkowych pracach domowych, które są karalne. Jeżeli byłaby taka praca domowa, zróbcie to i to. A może nawet nauczyciel sprawdzi, ale jeżeli nie zrobiłeś, to nie ma żadnego ani publicznego stwierdzenia, że jesteś głupi, co się zdarza, albo że nie zrobiłeś czegoś, więc nie chcesz się uczyć, oskarżania albo negatywnej oceny, to ja rozumiem, bo może być taka możliwość pracy domowej, ale nie wtedy, kiedy ona wiąże się ze stresem i z tym, że będę stygmatyzowany, jeżeli jej nie zrobię.
No, to pana stanowisko, panie Tobiaszu, chciałabym jednak zapytać w takim razie w tej sytuacji, w tych rozbieżnościach, które się tutaj pojawiły w naszej rozmowie, w jaki sposób według pana można pomagać dziecku w nauce w domu, tak, żeby ten proces, o którym tutaj mówimy cały czas w tym wstępie, a ten czas upływa, żeby ten, no, ten proces był taki zadowalający?
Pierwszą rzeczą jest to, żeby rodzic zauważył, że oceny są do niczego niepotrzebne. Oprócz momentu ósmej klasy podstawówki, w których są one liczone odnośnie wyboru liceum, to jedyną ważną oceną, którą dostajemy, to ocena dwójka, która pozwala przechodzić do kolejnej klasy. I to jest bardzo ważne, ponieważ nauczyliśmy się jako rodzice, że oceny pokazują, czy nasze dziecko próbuje się uczyć, czy się uczy, czy daje radę. A oceny tego nie pokazują.
A co pokaże w takim razie? Co wykaże zamiast...
Zaangażowanie dziecka, to w jaki sposób ono chce iść do szkoły, czy jeżeli ono nie ma presji na sobie, że ono musi zdobyć piątkę, ale ono może zdobyć dwójkę lub trójkę, ale ma spróbować, ma dać swoją siłę i zaangażowanie, czyli pilnować dziecka. To nie jest tak, że teraz jest swawola i ja mówię bezstresowo, wychowujmy, że każdy robi co chce, bo to jest tragedia. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że to nie jest to. Mam mieć relację z dzieckiem, mam w tej relacji z dzieckiem poznawać moje dziecko i prowadzić go, uczyć go samodzielności w nauce, uczyć go to, że porażka, dwójka, trójka, wiesz, się zdarzy, a my jedynka i ta porażka nie przekreśla jego jako człowieka. Ile mam razy spotykam dzieci, które uczę, które są zniszczone tym, że one nic nie potrafią, bo dostawały wiele razy jedynki, dwójki i one uważają, że są gorsze od wszystkich, a kiedy nagle się okazuje, że one potrafią się uczyć, potrafią zapamiętywać, tylko trzeba było z nimi trochę poćwiczyć, aby coś pokazać w inny sposób, to nagle one nie tylko zaczynają się uczyć, ale mają inne podejście do swojego życia, odzyskują wartość, poczucie własnej wartości jako człowieka. To jest niszczone niesamowicie przez te oceny. I oprócz tego...
Ale w jaki sposób, na przykład, tak, ale rodzice, w jaki znaczy budować relacje, żeby zaangażowanie dziecka w proces nauki był większy, tak jak pan mówi, że miał poczucie własnej wartości, ale w jaki sposób, konkretnie, co robić?
Co robić? Cały czas być, właśnie towarzyszyć, nie atakować, jeżeli jest gorsza ocena. Nie być osobą, która patrzy właśnie tylko na ocenę, na tabelki. My byliśmy tak wychowywani, że mamy ocenę i to oznacza, że jestem taki, jak jest ta ocena. Czyli powiedzieć, że razem do 12 roku życia uczyć się razem z dzieckiem, ale zostawiając mu pewne elementy do wykonywania samodzielnie. Wspomagać go, bo około 12 roku życia mija się wszystko w głowie dziecka i zaczynamy być samodzielne. Zaczynamy myśleć trochę jak mały dorosły. I wtedy już powinno być już ono na tyle samodzielne, że samo będzie potrafiło się uczyć. Ale do tego czasu bardzo mocno go wspomagać. Czy siąść z nim razem z dzieckiem na chwilę przy tym, czy ma się nauczyć na kartkówkę. Porozmawiać o tym normalnie. Pytać się, co było ciekawego w tym, a czego nie rozumie, a co według niego jest tutaj głupie. Albo przepytać go w jakiś sposób pozytywny, albo zrobić tablicę motywacyjną, o której też ostatnio mówiłem. Ale robić to też w takiej mądrości tego, żeby były przerwy podczas nauki, czyli mówię po tej pół godzinie zrobić chwilę przerwy, pójść na 5 minut na spacer, albo nawet zrobić kilka wspólnie przysiadów i dalej jeszcze pół godziny popracować. Nie przemęczać tak naprawdę dziecka, że jeżeli ono tę godzinę poświęci w domu na naukę, to naprawdę jest bardzo dużo. I ono nie musi wiedzieć wszystkiego, ono nie musi być wszystkim być najlepsze. I to jest bardzo, bardzo
tak,
ważne.
Tak, panie Tobiasz, no ale to, o czym pan mówi, w jaki sposób z dzieckiem pracować, no to jest jakaś forma zadania domowego, pracy domowej.
No to jest forma związana z tym, że chcę się przygotować na sprawdzian, na kartkówkę, chcę powtórzyć to, co było w szkole, ale chcę to zrobić, bo chcę to zrozumieć. Najlepsze by było to, gdyby tego w ogóle nie było, to w ogóle konieczne. Czyli, że jeżeli proces uczenia w szkole zastępowałby to, ale to jest nierealne, jak pani mówi o samych pracach domowych, takich obowiązkowych. Bo to, co ja mówię, to bardzo chcę konkretnie powiedzieć. Chodzi mi o obowiązkowe prace domowe, które mają negatywne skutki. One są złe. Dobrowolne prace domowe, kartkówki w szkole, które też nie mają ocen, albo mają oceny tylko informujące, są jak najbardziej dobre. Nie wiem, czy pani wie, ale wiele nauczycieli, wystawiając ocenę końcową, bierze średnią ze wszystkich ocen w roku szkolnym. A nasze prawo szkolnictwa mówi o tym, że oceny cząstkowe w ciągu roku nie wpływają bezpośrednio na ocenę końcową, są tylko informujące dla rodzica i dla dziecka, jak poszła mu nauka w danym fragmencie. A ocena końcowa jest oceną tego, w jaki sposób dziecko pracowało przez cały rok. Czyli może być tak, że dostawało same dwójki, a dostanie czwórkę na koniec. I miałem taką sytuację w swoim życiu, kiedy w liceum wychodziła mi na koniec trójka z biologii, którą bardzo ciężko z nim miałem, z tą biologią. Miałem, mówię, mózg jest ograniczony mimo wszystko, mimo że się go ćwiczy i tak dalej, ale nauczycielka widziała ze mnie pewien potencjał, pewną moją pracę i nawet mi dała szóstkę na koniec przez to moje zaangażowanie w różne rzeczy, które robiłem. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i dobre według naszego prawa. I takie podejście do ocen, które mają motywować dziecko, a nie mają powodować, że teraz dziecko będzie się czuło, że jest gorsze, bo ma słabszą ocenę, może nam bardzo mocno pomóc. Ale żeby to było możliwe, to musimy mieć relację z dzieckiem i wiedzieć, że nie i pokazywać mu, że nie najważniejsze są oceny, nie najważniejsze i stanowi go to, o nim to, jaką ma ocenę w szkole, jak inni o nim myślą, tylko to, kim jest. Kiedy mamy to podstawę, to w tym momencie możemy robić wiele innych rzeczy.
Drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj goszczę pana Tobiasza Borala i mówimy, w zasadzie mówiliśmy również o innych kwestiach, ale temat dzisiejszej audycji to jak pomagać dziecku w nauce w domu. Ja przypomnę numery telefonów do telefonujących do studia naszego Radia Maryja. Dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, a zatem zapraszamy bardzo serdecznie do rozmów Państwa. I już mamy pierwszą osobę, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, jak to dobrze, że ja się do Państwa dodzwoniłam. Ja jestem nauczycielem. Tak, moje imię Anna.
Pani Anna, miło nam Pani.
I ja bym chciała tutaj odpowiedzieć w związku z tym, o czym Pan mówił. Jestem trochę, bym powiedziała, też trochę rozemocjonowana, ale dobrze, że udało mi się zadzwonić. W ogóle Pan nie mówił na temat, to jest pierwsza kwestia. No, ale wiadomo,
to moja wina, Pani Aniu. Ja przepraszam, to moja wina, ale to taki był rzeczywiście długi wstęp celem wyjaśnienia.
Tak, akurat jakoś wyszło. Dobrze, to ja teraz odpowiem konkretnie na to, co Pan mówił, bo ja nie mogłam tego słuchać, więc ja się muszę ustosunkować. Za brak pracy domowej nauczyciel obecnie nie może postawić oceny niedostatecznej. Jest to po prostu zakazane. Drugi aspekt. Nauczyciel może dostosować realizację podstawy programowej, wybierając odpowiedni podręcznik, nawet go może zmienić. Następnie realizację materiału też przeprowadza wedle własnego uznania, dostosowując do grupy, bo ja takie klasy mam. Więc i w liceum, i to są różne u nas typy szkół, więc ja sobie dostosowuję to, co realizuję. Więc absolutnie się z tym nie zgadzam. Co do czatu GPT, to tam nauczyciel jest w stanie w obecnych realiach, korzystając ze szkoleń, z których to nauczyciele korzystają, nie jest prawdą, że nie korzystają, rozpoznać, czy to, co nam to uczeń wymyślił, czy to jest właśnie wymyślone w tym czacie. Poza tym ten czat nie jest do końca doskonały. On też ma błędy i nawet to ta odpowiedź nie zawsze jest składna. To ostatnio miałam możliwość zaobserwowania w prezentacji ucznia. Jeżeli chodzi o relacje rodzic-dziecko. Ja osobiście mam troje dzieci. Nie rozumiem takiej sytuacji, bo Pan mówił o tym, że dziecko wraca późno do domu, tak, i ono musi dużo robić, wykonywać tej pracy domowej i tak dalej. Można zrobić inną sytuację, że tak powiem, wymyśleć. Jeżeli to jest już dziecko starsze, może samo wracać, tak jak moje dzieci, do domu i teraz mówimy mu, co ono ma robić po tym, jak wróci do domu. Czyli na przykład masz się nauczyć historii, ja ci później przepytam. Mamy na przykład sprawdzian z angielskiego, to spróbuj się sam nauczyć, ja ci później przepytam, pomogę ci, a nie zostawiać dziecko samemu sobie. Ja tego w ogóle nie rozumiem. I najlepiej po prostu smartfon, komputer, bez jakiejś regulacji, kontroli. Syn ostatnio mówił, że mieli takie warsztaty, gdzie uczniowie w klasie piątej, akurat to jest taka mniejsza szkoła.
Pani Aniu, ale prosiłabym już o skrót. Pani Aniu, prosiłabym o skrócenie, bo już musimy kończyć, żeby pan Tobiasz mógł się odnieść.
Nie chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć, bo chciałem bardzo pani podziękować.
Sens, 1-3 praca domowa musi być, ponieważ jak może ci dziecko płynnie nauczyć czytać, mój syn jest. Nie można czegoś takiego robić, jak zaniżać samoocenę ucznia. Są standardy ochrony małoletnich. Nie mogę powiedzieć, że dziecko jest jakimś nieukiem, nie wiem, nie radzi sobie.
Dobrze, Pani Aniu, ale my już Pani Aniu, ja już muszę przerwać, mamy minutę i Pan Tobiasz...
Ja jedno zdanie powiem. Tak. Bardzo dziękuję Pani Aniu za wszystko, co Pani powiedziała. Się z Panią wszystkim zgadzam, bo ja nie mówiłem o tym, że prawo nie mówi o tym, bo ja uważam, że prawo dotychczas mówiło, że pracy domowej nie można za nie dawać jedynek. Nie zdążyłem tego powiedzieć. I że można dostosowywać. Ja bardzo bym chciał, żeby było więcej nauczycieli takich jak Pani. Możliwe, że w tej rozmowie, w tej dyskusji nie wyszło dokładnie to zdanie, o którym Pani mówiła, ale jeżeli by nauczyciele tak podchodzili jak Pani, to było cudownie. Natomiast znam wiele sytuacji, w których niestety tak się dzieje. I ubolewam nad tym. Mam żonę, która jest pedagogiem specjalnym i wiem, że to można robić, co Pani mówi, dostosowywać program. Można, nie wolno karać dzieci za nic innego niż za wiedzę dawać oceny. Ja to wszystko wiem, tylko że rzeczywistość jest inna niż to, co jest w prawie i nad tym mnie bardzo ubolewam. A kwestia prac domowych, no właśnie jeżeli Pani mówi o tym, że ma dzieci, z którymi mówi, że mają się nauczyć, a potem Pani przepyta i porozmawia, to jest idealna sytuacja, o której mówiłem 3 miesiące temu, jako coś cudownego w uczeniu dzieci. I taki model, jakby każdy miał w domu, jak Pani mówi, to by polskie szkolnictwo było 10 razy lepsze. Mm-hmm. I tego życzę sobie i Pani i wszystkim, żeby tak to wyglądało w każdej szkole. Jak
Panie Tobieszu, ale tam jeszcze Pani mówiła o relacjach, prawda? Właśnie tutaj chodziło o to, żeby te relacje zachować, żeby one były dobre, a nie odwrotnie. Także
to mówię,
nie mówiliśmy o pozostawieniu dziecka samemu sobie. To nie było jakby tutaj w przekazie. Ja tego nie zarejestrowałam.
Natomiast jestem miałem problem, że jeżeli wzburzyłem emocje przez tezę, która jest dość kontrowersyjna dla niektórych, że prace naukowe są błędne, tak samo jak pani, tak samo inni nauczyciele mogliśmy inaczej słuchać mnie, od razu szukając błędu, a ja nie mam teraz przed sobą skryptu i mówię na żywo, więc zawsze mogą być błędy logiczne w moim mówieniu, natomiast stanowisko takie, które powiedziała pani Ania, w tym, co byśmy chcieli, żeby było w polskiej szkole, jak najbardziej się z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś tak będzie robił, będzie myślał o tym, jak będzie realizował program, będzie uczył dzieci, że to nie będzie ich niszczył ocenami, nie będzie ich stresował tym, że będą systematyzowani, tylko będzie mówił, żebyście się nauczyli w domu, bo to jest potrzebne. A w domu będzie rodzic, który będzie miał relacje, będzie odpytywał i będzie towarzyszył dziecku. To jest sytuacja idealna, której życzę każdemu w Polsce i na całym świecie.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panie Tobiaszu za rozmowę i dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.